Dobrze, kochani. Rolą kaznodziei jest to, żeby strzec ludzi powierzonych mu, powiemy takim biblijnym językiem, Bożej trzody, Bożej świątyni. Strzeżemy jej przez przekazywanie niesfałszowanego nauczania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale także egzekwowanie tego nauczania, no bo niestety dyscyplina jest nam potrzebna. Dlatego rzeczy, które są potępione w Bożym Słowie, muszą być niestety karane, a właściwie pochwalane. Bo musimy wzrastać coraz mocniej i coraz bardziej w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa i wzrastać do tej pełni Chrystusowej, tak żebyśmy faktycznie chodzili Jego drogami. Nie może być tak, że po latach bytności w Kościele dalej jesteśmy zakażeni takim indywidualistycznym sposobem myślenia. Ja, mnie, moje. To jest najważniejsze, ta nieświęta Trójca. Chrześcijanie to nie są ludzie samolubni, chełpliwi, chciwi, którzy bazują na swoich emocjach i uczuciach. Jak śpiewamy, Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam. Tak? I dalej śpiewamy przecież wszystkie me ambicje, plany też powierzam Ci, oddaję w ręce Twe. W innej pieśni śpiewamy, że Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Wiecie co? Pieśni najpełniej, chyba najwspanialej oddają sedno naszej wiary. Nie tylko nasze uczucia. Niestety wiele dzisiejszych pieśni wysławiają człowieka, a nie Boga. Stawiają jego emocje na pierwszym miejscu, a Bóg jest gdzieś z tyłu. Jest po prostu takim dżinem z lampy, który ma spełnić nasze życzenia. Niestety jest wiele zwiedzeń, które musimy świadomie rozpoznawać i odrzucać. Zanim jednak zajmiemy się tropieniem zwiedzeń, co po niektórzy uczynili wręcz swoją jakąś życiową misją, to chyba lekka przesada, to najpierw zastanówmy się, co jest przedmiotem naszej wiary. Otóż centrum naszej wiary to jest oczywiście co? Przedludzki byt, wcielenie, życie, śmierć, zmartwychwstanie i niebowstąpienie i powtórne przyjście Jezusa w chwale. Prawdziwa Ewangelia skupiona jest na jedynym zbawczym ratunku, który dostępny jest wyłącznie w Chrystusie i w nikim innym. On uczynił 100%, a my uczyniliśmy 0%, żeby móc być zbawieni. Dzisiaj śpiewaliśmy tak pięknie, nas Grażynka prowadziła. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, manno z nieba, nakarm duszę no. On uczynił wszystko, co jest konieczne, żebyśmy byli usprawiedliwieni z grzechu, żebyśmy mogli stanąć po trzykroć świętym Bogiem, nie mając własnej sprawiedliwości, ale sprawiedliwość Chrystusa. Nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy, w której moglibyśmy być uznani przez Boga jako Jego dzieci. Najpiękniej ujmuje to ewangelista Jan, że Słowo do swojej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Wiara, ten niewysłowiony dar Boży, został nam dany, tak mówiąc szczerze, z niezbyt zrozumiałych powodów. Dla nas oczywiście. Wiara nie jest rzeczą wszystkich, mówi drugi list do Tesaloniczan. Wiara to nie jest coś, co możesz kupić, czego możesz się nauczyć, co możesz wypracować, co wzbudzisz przez czytanie świętych ksiąg. Jezus bez ogródek mówił, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. A dalej dodaje, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli to nie jest dane od Ojca. O ludziach, którzy nie uwierzyli, choć widzieli cuda Jezusa, ewangelista Jan wprost pisał, że nie mogli uwierzyć, gdyż Izajasz o nim przepowiedział, że zaślepił. Kto zaślepił te oczy? No właśnie, zobaczmy tam. Zaślepił ich oczy, znieczulił ich serce, aby nie widzieli oczami, nie rozumieli sercem, nie nawrócili się i nie byli uzdrowieni. Kiedy więc mówimy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, to mówimy, że Bóg w swojej szczodrości, niezasłużonej życzliwości obdarzył nas zbawczą wiarą, którą nasze serce ochotnie przyjęło. cały nasz, kiedy mówimy uwierzyłem, to tak naprawdę ochotnie przyjąłem sercem wiarę, którą Bóg wlał w moje serce. I nasze ochotne serce przyjęło to i trwa tylko i wyłącznie dlatego w tej wierze, że przez Ducha Świętego jesteśmy strzeżeni. Słowo apostolskie z 1 Piotra mówi: mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Natura ludzka, kochani, jest zepsuta do szpiku kości. Nie ma tam nic dobrego. Wyobraźmy sobie dziecko, którego rodzice postanawiają wychować w taki sposób, żeby mu nie przeszkadzać, żeby jego dobre talenty, żeby one się ujawniły, żeby ono mogło żyć poza tym zniewolonymi okowami tradycji, tej toksycznej moralności, nie mówiąc o jakimś osobowym Bogu, który coś od niego chce. Czy to dziecko będzie kimś wyjątkowym? Tak, będzie wyjątkowym w spełnianiu wszelkiego możliwego zła. Dlatego mówimy o niektórych dzieciach, że brak im wychowania. Ze swej natury jesteśmy samolubni i chciwi. Chcemy, by nas chwalono i oczywiście puszczano płazem wszystko, co żeśmy tam nawywijali. Stosujemy podwójne standardy i to niestety jest domyślne nasze ustawienie. Gdyby nikt nas nie kontrolował, gdyby nie było całego tego systemu społecznego, który nami kieruje, to tak naprawdę od rana do wieczora zajęcilibyśmy byli tylko i wyłącznie grzeszeniem. Buntem przeciwko Bogu, buntem przeciwko zasadom, które Bóg ustanawia. Grzech oddziela nas od świętego Boga. Ktoś, kto trwa w grzechu, wie, że będzie musiał odpowiedzieć za ten grzech. Jeśli nie teraz, to później. I tu dochodzimy do sedna Ewangelii. Mianowicie, że grzech domyślnie kieruje nas do piekła. A Bóg posłał swego Syna, żeby nas uratować. Bóg posłał Syna na świat, aby nas odratować od konsekwencji naszego grzechu, który tak chętnie żeśmy czynili. Znamy ten werset na pamięć. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pytanie, skoro wystarczy wierzyć, to po co ta dyscyplina, o której wspomniałem na początku? I tu właśnie ujawnia się pierwszy błąd, jakże powszechny. Wiara jest mylona z rozumowym uznaniem jakiegoś zestawu zasad, jest mylona z istnieniem, jakby uznaniem, że rzeczywiście istnieje jakaś siła wyższa i mylona jest przynależnością do jakiejś formacji religijnej. Jest to absolutna pomyłka. Biblia, a zwłaszcza Nowy Testament, mówi wprost, że wiara to jest ponadnaturalny dar. Dar, który uzdalnia nas do tego, że możemy być Bożymi dziećmi. Uzdalnia nas do przyjęcia prawdy o Bogu. I kiedy otwieramy to słowo, to przyjmujemy to, co jest w nim napisane. Dzięki Bogu. List do Hebrajczyków mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Skąd się bierze to przeświadczenie? Skąd się to bierze? Ta pewność. Oczywiście nie możemy tego racjonalnie wytłumaczyć, stąd mówimy o łasce wiary. Wszystko, co może uczynić człowiek, to przyjąć ten dar. Chrześcijanin dysponujący tym niezbędnym obdarowaniem ma moc, żeby bez wysiłku spełniać wszystko, co jest napisane w Słowie Bożym, wszystko, co jest wolą Bożą. I wiara, ona wyprzedza czyny. A czyny sprawiają, że ta wiara, którą Bóg wlał w nasze serca, ona staje się widoczna dla innych. Modlimy się, żeby wiara wzrastała, ale Chrystus musi wejść do naszego życia. To nie musi być spektakularny czyn. On powiedział, że wystarczy jak ziarnko gorczycy mieć taką wiarę. I właśnie Kościół to jest miejsce wzrostu tego ziarna. I dlatego potrzebna jest dyscyplina. Bo dzięki temu wzrastamy. Tak naprawdę o takich ludziach Pan Jezus mówił w kazaniu na górze i mówił co? Jesteście światłością świata. Jesteście solą ziemi. Stajemy się światłością świata, stajemy się solą ziemi tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg zrodził nas przez Ewangelię do nowego życia. Bez wiary bylibyśmy absolutną ciemnością i śmieciami tego świata i nie można by było o nas tak powiedzieć, jak Jezus o nas powiedział. Skoro już pokrótce nakreśliliśmy sobie treść prawdziwej Ewangelii, to teraz możemy przejść do zasadniczego nauczania dzisiejszego. Ono jest, znajduje się w kazaniu na górze, w rozdziale 7, to już końcówka kazania na górze. I tam Pan Jezus ostrzega swoich uczniów przed najróżniejszymi problemami, które czekają ich w ich chrześcijańskim życiu. Prawdziwa Ewangelia, ona zawsze musi się mierzyć z przeciwieństwem, z wypaczeniem tej Ewangelii, z wynaturzeniem. Tak działa przeciwnik, tak działa natura ludzka, która w niegodziwości tłumi prawdę. Otwórzmy Ewangelię na 7 rozdziale. Przeczytamy sobie najpierw wersety od 15 do 20. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was. O, tutaj mamy elektronikę. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi, po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobry owoc, ale złe drzewo wydaje zły owoc. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień, tak więc poznacie ich po ich owocach. To, co widzimy w tym tekście, to fakt, że fałszywi prorocy, oni zdają się być i wyglądać jak członkowie Bożej Trzody. Używają właściwych słów, które chrześcijanie używają. Wzbudzają zaufanie, ale ich intencje tak naprawdę są złe. Jezus przypomina swoim uczniom, aby byli tymi, którzy sprawdzają owoc, którzy patrzą na wynik. Zastanówmy się, jeżeli mamy do czynienia z polską jabłonią, która rodzi jabłka, czy oczekujemy tego, że w Ameryce Południowej stanie się coś niezwykłego i tam jabłoń będzie rodziła pomarańcze? Nie. Jest pewne, że fałszywi prorocy i nauczyciele wydadzą złe owoce, które obejmują odciąganie ludzi od Boga, podążanie za zwodniczymi wyobrażeniami i imitacjami Chrystusa. Będą wypowiadać proroctwa, które się nie będą spełniać, będą czynić cuda, na które nie ma żadnego poparcia. Będą sami chodzić w grzechach i do tych grzechów, może nie wprost, ale w zaowalowany sposób będą prowadzić swoich wiernych. Złe drzewa nie nadają się do niczego innego, mówi Chrystus, jak tylko do ścięcia i rzucenia na opał. No i to jest piękna metafora wiecznej kary, która czeka tych ludzi. Księga Objawienia mówi wprost, że jest fałszywy prorok, który razem z bestią zostanie wrzucony do jeziora ognia i razem tam też będą wrzuceni ci, którzy przyjęli diabelski znak. Temat fałszywych proroków w ogóle, jeżeli sobie weźmiecie Pismo Święte, a zwłaszcza Nowy Testament, to zauważycie, że są tylko 4 księgi w Nowym Testamencie, które absolutnie nie poruszają tematu fałszywych proroków. Wszystkie inne tak. Są to Dzieje Apostolskie, Ewangelia Łukasza, List do Filemona i do Tytusa. Reszta zajmuje się fałszywym nauczaniem. Dlaczego nauczanie Kościoła przesycone jest właśnie tym tematem? Dlaczego oni nie skupili się na czymś pozytywnym? Nie? Ależ Nowy Testament skupia się na pozytywnych rzeczach, ale to nie znaczy, że należy do śmietnika wyrzucać zagrożenia, które czyhają na wierzących. Kościół musi jednoznacznie demaskować i potępiać takie działania. Zobaczmy, że Chrystus ostrzega, że fałszywi prorocy, oni przychodzą w odzieniu owczym. A zatem część nauczania tych ludzi będzie zupełnie dobra, będzie zupełnie biblijna, ale to zupełnie nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w dalszej konsekwencji ich działania zawsze prowadzą do tego, że tracisz wiarę, a nawet nie chcesz mieć z chrześcijaństwem już więcej nic wspólnego. Pan powiedział, w owym dniu wielu mi powie, mamy to. Wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Ale wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Ten ostatni element, zwróćmy na to uwagę. Czynicie bezprawie. Jest owoc, prawda? Przejdźmy jednak od ogólników do konkretów. Zastanówmy się nad przykładami fałszywego nauczania, fałszywych proroctw, rzekomych cudów. Czy obecnie mają miejsce takie praktyki? No oczywiście jest to pytanie retoryczne. Prym wiodą w tym amerykańskie kościoły i chyba może nawet dobrze, bo zanim, że tak powiem, ta amerykańska fala dotrze do naszego zaścianka europejskiego, no to już jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie te owoce. No niestety Europa nie jest miejscem, gdzie bije serce chrześcijaństwa. Smutne, ale prawdziwe. Główne kierunki tych zwiedzeń to jest teologia sukcesu, ruch wiary i nowa reformacja apostolska. Takie trzy rzeczy, jak je słyszycie, to już odpowiednio możecie zdiagnozować, z czym macie do czynienia. Sukces i dobrobyt to jest taki amerykański sen. No, kto nie chciałby mieć trochę więcej pieniędzy? Nawet ci, którzy mają dużo pieniędzy, to chcieliby mieć zawsze. Oni by umieli je wydać, prawda? No. Fałszywi prorocy, oni podsycają to cielesne marzenie. Podsycają je biblijnymi opowieściami, wybierają wersety zwłaszcza ze Starego Testamentu i mówią o błogosławieństwie materialnym patriarchów, Izraela. Mówią, że Bóg chce ciebie pobłogosławić materialnie. W tym życiu tak samo mocno, jak w tym przyszłym. Ich nauczanie skupia się jednak na tu i teraz. Skupia się na człowieku, a nie na Bogu. Mówią przecież, o, do Boga należy cały świat. A skoro jesteś dzieckiem Bożym, to możesz wziąć wszystko, co na tym świecie jest. Możesz przyciągnąć bogactwo, możesz przyciągnąć dobrobyt. Wystarczy tylko sięgnąć słowami i wiarą. Bóg kocha przecież swoje dzieci. Tak jak my kochamy swoje dzieci. No to czy On nie chce dla nas dobra? Brzmi to przekonująco, prawda? Ale skrzętnie pomijane są pewne niewygodne fakty, które są w Nowym Testamencie. Błogosławieństwo materialne, po pierwsze, było potrzebne Izraelowi do tego, żeby ten naród mógł się w ogóle narodzić i przetrwać aż do momentu, kiedy pojawi się Mesjasz. Czytając Stary Testament widzimy, że od początku nie rozumiano do końca idei życia wiecznego. Taki przeciętny Hebrajczyk początkujący wiedział, że istnieje Szeol, do którego trafia zarówno dobre i złe, tak? Takie odnosimy wrażenie, jak czytamy zwłaszcza Księgę Sędziów, potem Księgi Samuelowe. Ale pomału ten temat został odkrywany przez prawdziwych proroków, których księgi posiadamy w naszych Bibliach. I Daniel, jako ten jeden z ostatnich, mówi, a wielu z tych, to 12 rozdział, wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę wieczną i wieczne potępienie. I w narodzie Izraela on wzrastało to myślenie. I kiedy już Pan Jezus przychodzi i mówi do Marty, siostry Łazarza, zmartwychwstanie brat twój, no to ona odpowiada co? Wiem, że zmartwychwstanie przy dniu ostatecznym. Nauczanie Pana Jezusa i apostołów w ogóle nie odnosiło się do tych odległych opowieści o wielkim majątku patriarchów Jakuba, Izaaka, Abrahama. Co mówi Ewangelia do nas? Błogosławieni są co? Ubodzy w duchu, cisi, łaknący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, czyniący pokój i ci, którzy znoszą prześladowanie dla imienia Jezusa. I owym błogosławieństwem nie są pieniądze ani zdrowie, ale jest wieczne życie w Bożym Królestwie. Jezus ostrzega, że podążanie za nimi wiąże się z licznymi wyrzeczeniami. Chrześcijaństwo nie obiecuje bogactwa ani sukcesu, ale raczej co? Cierpienie i prześladowanie. Jezus mówi tak, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. To nie brzmi jak Ewangelia sukcesu, prawda? Ewangelia Jana 16 rozdział mówi, na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat. A drugi list do Tymoteusza dodaje, wszyscy bowiem, którzy chcą żyć pobocznie w Chrystusie Jezusie, będą obdarzeni bogactwem i sukcesem. Nie, będą prześladowani. Więcej, Biblia naucza o potrzebie zadowolenia z każdej sytuacji. W liście do Filipian apostoł Paweł mówi tak, nauczyłem się żyć w każdych warunkach umiem cierpieć biedę, umiem obfitować, do wszystkiego jestem zaprawiony, do sytości, do głodu, do obfitości i do niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To jest ciekawe, że właśnie ten werset występuje tak często, właśnie jest wykorzystywany. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ale tu apostoł Paweł mówi, wszystko mogę, tak? Mogę być biedny, mogę cierpieć niedostatek, mogę też obfitować, we wszystkim jestem zaprawiony. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ten sam apostoł ostrzega Tymoteusza. Wielkim zyskiem jest pobożność wraz z czym? Z wielkim majątkiem. Nie, z poprzestawaniem na małym. Dodaje, mając żywność, odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusę, sidła liczne, nierozumne, szkodliwe pożądliwości, które prowadzą ludzi ku zakładzie i zatraceniu. Ale chciałbym wam powiedzieć, że istnieje pewne bogactwo i istnieje pewien sukces, który Biblia faktycznie nam obiecuje. To jest duchowe błogosławieństwo niebios. Wszystkie skarby mądrości, bogactwa, one ukryte są w Chrystusie. Kiedy jesteśmy w Nim, mamy wszystko, co jest konieczne do życia i pobożności. Nawet jeśli Nowy Testament mówi, że Bóg ciebie obdarowuje finansowo, no to co radzi? Dziel się. Sporą część przeznacz na pomoc, na ewangelizację. Ludziom bogatym wprost każe się dzielić, chętnie pożyczać i nigdy nie odwracać się od swoich uboższych braci wierzy. Popatrzmy na Jezusa, co On powiedział. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, lecz co? Syn Człowieczy ma wielki pałac. Nie, Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę skłonił. Do bogatego młodzieńca powiedział, jeśli chcesz być doskonały, to sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem pójdź za mną. No nie brzmi to jak Ewangelia sukcesu. Kaznodzieje Ewangelii sukcesu często twierdzą, że wierzący, którzy posiadają odpowiednią wiarę, oni mogą doświadczać tych błogosławieństw. Kenneth Copeland, to jest typowy przypadek. John Austin ze swoją dziwną teologią skupiają się na materialnych korzyściach zamiast na duchowej relacji z Chrystusem. Okłamują swoich słuchaczy, że jeżeli zasieją ziarno, czyli dadzą im pieniądze, no to wtedy Bóg jakby zrekompensuje im to, pomnoży im to ziarno, tak? Ono wyda plon. Tacy ludzie mówią o tym, że podążanie za Jezusem nie wymaga zaparcia się samego siebie. Nigdy nie wspominają o karze piekła, o Jezus. Nie mówią o grzechu, ani o sądzie. Nie mówią o pokucie. Kierują ludzi w stronę materializmu, hedonizmu. Po czasie, nie wiem, czy oglądaliście, było kilka takich reportaży na temat Hillsong, tak, kościoła. No, co się okazało? Że są moberami chciwi, wykorzystującymi zaufanie, desperację ludzi, cudzołożnikami, chciwcami, a co po niektórzy pedofilami. Tak, oni kochają pieniądze i wszystko, co można za te pieniądze kupić. Przejdźmy do ruchu wiary, którego przedstawicielami jest na przykład, nie wiem, Kenneth Hagin, Ben Hinn, który chyba gościł niedawno albo będzie gościł, nie wiem. Oni głoszą słowa, że słowa mają moc. Słowa mają moc. Twierdzą, że wypowiadane przez wierzącego słowa, one mogą wywołać jakąś nową rzeczywistość, przyciągnąć zdrowie, przyciągnąć bogactwo, sukces, ale też związać moce niebieskie, związać ubóstwo, wszystko co niekorzystne można sobie związać. Postawa taka, ona prowadzi do głębokiego strachu. Głębokiego strachu. Widziałem ludzi, którzy nie byli w stanie powiedzieć, że są chorzy. Nie byli w stanie powiedzieć, że potrzebują pomocy, bo wiecie, słowa mają moc. Jeśli jesteś uzdrowiony, nie jesteś uzdrowiony, no to najwyraźniej jest to twoja wina, no bo masz za małą wiarę, tak? Nie umiałeś przyciągnąć tego. Fałszywi prorocy, oni wprost tego ci nie powiedzą, ale wynik taki jest. Zobaczcie, gdzie tam jest miejsce dla Boga? Nie ma. Nie ma tam miejsca dla Boga. Wywyższony jest człowiek, jego słowa, jego potęga. To, że jak wyznaje, to Bóg musi po prostu wykonać to, co ten człowiek powiedział. Ruch wiary naucza, że ponieważ Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to znaczy, że my jesteśmy takimi małymi bogami. Mamy boskie cechy, mamy władzę, właśnie moc wypowiadanych słów. I liderzy tego ruchu często powołują się, co śmieszne w ogóle, na psalm 82, tam jest napisane, bogami jesteście. Ale kontekst tego rozdziału cały mówi o tym, że to byli niegodziwi sędziowie, tak? No, masakra. Kenneth Copeland nauczał kiedyś, że Adam to był duplikat Boga. Kiedy człowiek zostaje odrodzony przez wiarę w Chrystusa, odzyskuje swoją boską naturę. Ciekawe, nie? Crefton Dollar dodał kiedyś, że stajemy się odrodzeni i jesteśmy tak samo bogami jak Jezus. Bill Johnson, to taki mega kościół Bethel Church, nie? Przewodzi mu. Mówi, Jezus wykonywał swoje cuda jako człowiek napełniony Duchem Świętym, sugerując, że każdy wierzący może mieć ten sam poziom duchowej mocy. Jak widać, ten ruch charakteryzuje się tym, że ma wykrzywioną zawsze chrystologię i ma problem z naturą Trójcy Świętej. To jest owoc, który możesz dostrzec i nawet nie znając tych ludzi, nawet nie wiedząc, jakie życie prowadzą, możesz od razu do śmietnika wyrzucić całą ich teologię. Oni nie nauczają, że Jezus był Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Nie nauczają, że był wyjątkowym, wcielonym, wszechmocnym, odwiecznym Bożym Słowem, ale kimś, do kogo możemy się upodobnić i w sumie możemy robić to, co On. Wystarczy, że mamy odpowiednio dużą wiarę, która wzbudza się przez zasiewanie ziarna, czyli Twoich pieniędzy. Jeśli widzisz błędną teologię dotyczącą Chrystusa, możesz mieć pewność, że wszystkie wypowiadane przez nich proroctwa to zwykły stek kłamstw i manipulacji. Jeszcze jedną rzecz. Nowa Reformacja Apostolska, wspomniałem o niej. Chciałem do niej nawiązać, bo ten ruch zakłada, że możemy mieć dzisiaj w naszych czasach nowych apostołów i nowych proroków. Takich prawie jak w Biblii, tak? A może nawet większych. Zwolennicy tego ruchu mówią, że teraz następuje nowa era w życiu Kościoła. Teraz będziemy świadkiem nadprzyrodzonych cudów, masowych uzdrowień i zmartwychwstań. Ale wiecie co? Owocem tego ich gadania, tego bełkotu jest tylko to, że u nich panuje nepotyzm, wodzowski system władzy, kłamliwe cuda i niepotwierdzone uzdrowienia. Biblia jasno uczy, że urząd apostoła, on ograniczał się do tych, którzy widzieli i chodzili za Jezusem. I list do Efezjan mówi, że na tym fundamencie tak naprawdę zbudowane jest całe chrześcijaństwo. Tymczasem ten ruch twierdzi, że apostołowie mają taką samą władzę i autorytet jak ci z Nowego Testamentu. To jest niebezpieczny i heretycki ruch. Dla przykładu Todd Bentley twierdził, że ma bezpośrednie objawienie od Boga i w 2020 roku prorokował, że Donald Trump będzie wybrany na drugą kadencję. Jak wiemy, to się nie stało. Ale to robiła cała masa tych wszystkich zwodzicieli. Potem ogłaszali, deklarowali, że pandemia COVID-19, ona upada teraz! Tak, no. Jak wiemy, dopiero prezydent Putin, jemu udało się pokonać COVID-19. Ogłaszanie, deklarowanie, proklamowanie to jest nieodłączna cecha tego ruchu. Cudów nie można potwierdzić żadnymi badaniami, w żaden rzetelny sposób. Proroctwa zwyczajnie się nie sprawdzają. Praktyki takie jak wydłużanie nóg, złoty pył podczas nabożeństw, pojawienie się anielskich piór to zwykła manipulacja. Tłum wprawiany jest za pomocą muzyki, za pomocą długich modlitw, prawie wrzasków, w jakiś hipnotyczny stan, w którym oni zaczynają wierzyć, ale wiecie, to tylko jest po to, że potem wyciągnęli ze swojego portfela pieniądze i wrzucili nie do takiego małego koszyczka, jak tu może jest zbierane, nie wiem, czy jest zbierane, tego, tylko tam z wiadrami się chodzi. Tam się chodzi z wiadrami i ludzie chodzą z wiadrami i do tych wiader tam wrzucają te wszystkie pieniądze, zasiewają ziarno. Tak. To wszystko przypomina bardziej szamańskie rytuały niż prawdziwe uwielbienie dla Boga. Kochani, jest dziś wiele fałszywych proroków, jest wiele zwiedzeń, antychrystów, powiem wprost. Bo zwodziciele, o których wspomniałem, oni mają taki zwyczaj, że mówią o sobie, że są pomazańcami Bożymi. I teraz rozłóżmy to słowo, pomazaniec, co ono oznacza. To jest hebrajski Mesjasz i to jest grecki Chrystus. Tak, oni się stawiają w miejsce Chrystusa, zajmują Jego miejsce i mówią, że chrześcijaństwo sprowadza się do ciągłego ogłaszania, że są zdrowi i bogaci. Zachęcają do pozytywnego myślenia i do miłości, cokolwiek przez to rozumieją. Efekt jest jednak taki, że to na ich kontach pojawiają się miliony, latają odrzutowcami i mają wielkie posiadłości. Oni, ale niewierni. Ci wierni tylko marzą o tym, żeby być tymi błogosławionymi, czyli ludźmi po prostu posiadającymi dużo kasy. Owocem tych zwodzicieli są też rzesze ludzi, którzy skapnęli się, że zostali wykorzystani i nie chcą mieć z chrześcijaństwem już więcej nic wspólnego. Owoc jest tak wyraźny, a jednak ludzie nie chcą go widzieć. Ktoś może zaprotestować, nawet sam bym zaprotestował, że przecież życie i służba Jezusa, ona była wypełniona cudami, wypełniona znakami, wypełniona uzdrowieniami. Jezus obiecał, że będziemy czynić jeszcze większe rzeczy. I ja wam powiem, że to jest prawda, bo tak mówi Boże Słowo. Sam wielokrotnie oglądałem cuda, oglądałem Boże uzdrowienia, tylko różnica jest zasadnicza. Kiedy modlimy się z wiarą, to musimy pozostawić decyzję Bogu. Ufamy, że wszystko działa ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Jakże często w cierpieniu właśnie, w szpitalu, na łóżku, dostrzegasz, że bardzo potrzebujesz Boga. Widzisz, jak w cudowny sposób On przeprowadza cię przez to wszystko. Widzimy, że doczesne zło, ono może zrodzić dobre owoce. Wytrwałość, dojrzałość, braterską miłość i wiele, wiele innych. Ale co ważniejsze, Chrystus nam wystarcza. To jest to, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tego kazania. Chrystus nam wystarcza. Zbawienie, życie wieczne nam wystarcza. Pismo Święte nam wystarcza. Wystarcza nam Duch Święty, który rozdaje dary tak, jak chce, a nie tak, jak ludzie chcą. Wychodząc z takiej pozycji, kiedy modlimy się o zdrowie, o pomoc w naszych trudnościach, jak to przecież robiliśmy przed tym kazaniem, to zdajemy się na Boże miłosierdzie, na Jego plan dla naszego życia. Jak mówił Jezus, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Chcesz być naśladowcą Chrystusa? Rób także i to. I tak Bóg wielokrotnie nas zaskakuje, kochani. Daje nam więcej niż to, o co prosimy, bo Bóg jest dobry zawsze. Zawsze. Gdy On jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Pamiętamy, że On jest Bogiem, a my jesteśmy stworzeniem. Nie jesteśmy małymi bogami. To Bóg nas wywyższa, ale my tak naprawdę, my na to nie zasłużyliśmy. My nawet nie zasłużyliśmy na to, żebyśmy mogli być z Nim w niebie. Nikt z nas na to nie zasłużył. I choćby nie wiadomo co robił, stanął na głowie, nie da rady zapracować na zbawienie. Tym bardziej nie jest w stanie stać się małym nawet Bogiem. Bóg niczego nie potrzebuje, kochanie. Bóg nas nie potrzebuje. Bóg nie jest nam nic winien. A jednak On nas pokochał. To jednak On nas przyciągnął powrozami swojej miłości. Oddał za nas życie. Oddał za nas życie wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami i pluliśmy na Niego. To wtedy On nas zbawił. Przygotował dla nas miejsce. I wiecie, co powiedział? Że kiedy wróci, zabierze nas do siebie, żebyśmy tam, gdzie On jest i my byli. To, co dziś wydaje nam się takie ciężkie, takie trudne, wiecie, te choroby, różne przeciwności, to wszystko przeminie. Bóg oczy z oczu naszą wszelką łzę. Nie będzie śmierci, nie będzie choroby, nie będzie biedy. Nawet gdybyśmy się starali zapamiętać te wszystkie złe rzeczy, które wydarzyły się w naszym życiu, to tam tam w tym nowym miejscu, szybko o nim zapomnimy. Bóg zatroszczył się już o wszystko. I nasze zadanie, bo mamy zadanie, to jest trwać w wierze Ewangelii. To jest zachować to słowo Ewangelii, no i po pierwsze nie zatrzymać go tylko dla siebie, nie? Tylko nieść je dalej, przekazać je kolejnemu pokoleniu. Żeby wytrwać w miłości w głoszeniu poselstwa Ewangelii. Zachowajmy to nieskażone poselstwo i nie dajmy się zwieść żadnej imitacji Chrystusa. Nie dajmy się zwieść żadnym rzekomym cudom, bo są prawdziwe, ale trzeba pokazać dowody. Są też prawdziwe proroctwa, ale one muszą się sprawdzić. Niech Bóg ustrzeże nas przez Ducha Świętego od wszelkiego zwiedzenia. I wiecie, co jest najważniejsze? Soli Deo Gloria. Tylko Bogu chwała. Jeżeli coś ma się nawet dziać pięknego i wspaniałego w naszym życiu, jeżeli Bóg naprawdę w ponadnaturalny sposób chce doświadczyć nas, to Jemu niech będzie tylko za to chwała. Zgadzacie się z tym? Powiecie amen? Amen.